Proces zwalniania pracowników to nie rutynowy akt administracyjny, lecz krytyczny test dojrzałości przywódczej. Opierając się na koncepcji Petera de Banco, stawiamy tezę. Unikanie trudnych decyzji personalnych w imię pozornej dobroci jest w rzeczywistości formą egoizmu lidera. Taka postawa przedkłada własny komfort psychiczny nad zdrowie organizacji i godność zespołu. Tekst rzuca wyzwanie kulturze bycia miłym. Przeciwstawia jej radykalną życzliwość, która objawia się w bezkompromisowej jasności co do wyników oraz szacunku dla człowieka w momencie rozstania. Poprzez analizę archetypów osobowościowych, takich jak buntownik czy mędrzec, oraz omówienie etyki offboardingu, pokazujemy, że odpowiedzialne pożegnanie jest jedynym sposobem na przerwanie organizacyjnej fikcji. W konsekwencji, umiejętność godnego kończenia relacji zawodowych staje się fundamentem autentycznej kultury organizacyjnej. To tutaj deklarowane wartości są weryfikowane, nie podczas powitań, lecz w najtrudniejszych momentach rozstania. Dlaczego unikamy zwalniania? To pytanie o przywództwo rozpięte między komfortem a odpowiedzialnością. Zwolnienie wymaga połączenia dwóch rzadkich cnót – jasności i współczucia. Organizacja ma prawo przetrwać, a człowiek ma prawo nie zostać upokorzony. Największy błąd zaczyna się od pozornej dobroci. Menedżer widzi brak wyników, lecz udaje, że sytuacja sama się ułoży. Często nie jest to etyka troski, lecz lęk przed konfrontacją i chęć bycia lubianym. Bycie miłym staje się wtedy formą egoizmu. Lider chroni własny komfort, brudząc kulturę organizacji. Kluczowe jest rozróżnienie między byciem miłym a życzliwym. Miły lider karmi iluzję, by uniknąć łez, życzliwy znosi łzy, by uniknąć kłamstwa. Unikanie zwalniania ma też wymiar ekonomiczny. Pracownicy niezaangażowani kosztują globalną gospodarkę 8,8 biliona dolarów utraconej produktywności. Statystyki łatwo zamienić w korporacyjny fajerwerk, ale ich sens jest prostszy. Każda organizacja płaci za fikcję. Problemy organizacyjne są w istocie problemami ludzkimi. Jeśli w kluczowym punkcie pozostaje osoba niszcząca wynik lub zaufanie, organizacja nadal będzie chorować. Zły trybik nie jest neutralny. Wymusza kompensację, ktoś inny musi poprawiać błędy lub tracić motywację. Liderzy często bronią się językiem procesu. Procedury są niezbędne, ale problem zaczyna się wtedy, gdy stają się drogą ucieczki. Biurokracja wykonuje elegancki taniec wokół decyzji, podczas gdy trup decyzyjny nadal leży na środku sali. Banco łączy stanowczość z odpowiedzialnością za formę. Organizacja ma obowiązek komunikować rzeczy jasno. Tu pojawia się koncepcja honor the room, uhonorowania pokoju. Jeśli lider milczy lub pudruje rzeczywistość, ludzie wymyślą własną historię. Zespół należy chronić przed chaosem, a nie przed rzeczywistością. Uhonorowanie pokoju ma dwa cele. Pierwszym jest oddanie sprawiedliwości osobie odchodzącej. Drugim jest objaśnienie przyszłości. Brak takiego komunikatu tworzy próżnię, która zawsze wypełnia się najgłośniejszym narratorem. Komunikat musi być jasny i powściągliwy. Szczególnie bolesna jest sytuacja osób zasłużonych. Wdzięczność nie może oznaczać dożywotniego immunitetu od wyniku. Organizacja nie jest feudalnym beneficjum, w którym zasługi przeszłości dają prawo do blokowania przyszłości. Banco słusznie podkreśla potrzebę szczodrości. Jeśli pracownik nie dopuścił się kradzieży, przemocy czy rażącego naruszenia zasad, firma powinna zadbać o miękkie lądowanie. Hojna odprawa i wsparcie psychologiczne to instrumenty ochrony godności i ładu społecznego. Skąpstwo przy pożegnaniu bywa kosztowne prawnie oraz recytacyjnie. Szczodrość nie oznacza jednak bezradności wobec nadużyć. Organizacja, która rozmywa konsekwencje oszustw czy przemocy, wysyła jasny sygnał, że wartości są negocjowalne. Jeśli musisz kogoś zwolnić, ponosisz za to współodpowiedzialność. Bez analizy tego, co zawiodło w rekrutacji lub systemie nadzoru, zwalnianie staje się tylko wymianą aktorów w źle napisanej sztuce. Kultura, która zna tylko onboarding, lecz nie zna godnego offboardingu, jest infantylna. The necessary goodbye to zwolnienie jako akt przywództwa, a nie personalna egzekucja. Konieczne pożegnanie następuje wtedy, gdy dalsza relacja przestaje być uczciwa wobec zespołu i samego pracownika. Banco proponuje spojrzeć na zwalnianie jako na uwalnianie przyszłości pracownika. Człowiek niedopasowany do roli nie tylko szkodzi firmie, on przede wszystkim traci własny czas. Pracownik może przez miesiące otrzymywać niejasne sygnały, że coś jest do poprawy. Nikt jednak nie mówi mu wprost, że problem ma charakter strukturalny. Wtedy pozorna łagodność lidera staje się okrutną formą zwłoki. Dojrzała organizacja odróżnia błąd od wzorca oraz kryzys przejściowy od trwałego niedopasowania. Zwalnianie permanentnie odkładane świadczy o bezradności. Problemem jest brak kryteriów pozwalających rozpoznać moment, w którym cierpliwość przestaje być cnotą, a staje się współudziałem w degradacji zespołu. Zwolnienie to krok nieodwracalny. Wymaga staranności oraz moralnej samokontroli, lecz nie może być rozmywane w nieskończoność. Lider musi umieć przestać krążyć wokół problemu i ruszyć naprzód. Nie robi tego z brutalności, lecz z lojalności wobec tych, którzy dowożą wyniki. Przywództwo polega na tym, że i człowiek, i wynik zostaną potraktowani poważnie. Kluczowa jest różnica między zwolnieniem koniecznym a mściwym. Niebezpieczny jest zarówno szef, który nigdy nie zwalnia, jak i ten, który robi to zbyt łatwo. Pierwszy niszczy zespół przez zaniechanie, drugi przez strach. Różnica między liderem odpowiedzialnym a mściwym ujawnia się w języku. Pierwszy mówi o faktach i standardach, dąży do zakończenia relacji zawodowej. Drugi insynuuje i upokarza, chce wygrać emocjonalny pojedynek. Dlatego rozmowa zwalniająca nie może być improwizacją. Musi być krótka. Bez tak zwanego small talku. Uprzejmości przed zwolnieniem to błąd moralny. Zwięzłość to uznanie, że decyzja zapadła wcześniej. Rozmowa zwalniająca jest ogłoszeniem wyroku po procesie, który już się dokonał. W tym układzie kluczowa jest rola hrabia. W modelu odpowiedzialnym hrabia dba o prawo i dokumentację, jednak wypowiedzenie musi przekazać lider. Przerzucenie tego obowiązku na kadrę hrabia to forma dezercji. Jeśli relacja dobiega końca, lider powinien mieć odwagę wypowiedzieć zdanie zamykające. Wyjątkiem są sytuacje toksyczne, gdzie konieczna jest obecność prawników czy ochrony. W przypadku rozstania godność musi być zasadą domyślną. Pozwolenie na spokojne spakowanie biurka to uznanie, że praca jest terytorium symbolicznym. Równie istotna jest szczodrość finansowa. Reputację buduje się tym, jak traktujemy tych, którzy przestali być nam potrzebni. Prawo wyznacza minimum, a etyka przywództwa zaczyna się tam, gdzie to minimum nie wystarcza. Hojne warunki odejścia mówią jasno, że kończymy współpracę, ale nie anulujemy człowieka. Istnieją sytuacje, w których szczodrość musi ustąpić miejsca ochronie granic. Banko wyraźnie oddziela zwolnienia wynikające z niedopasowania od tych dyscyplinarnych. Kradzież, oszustwo czy przemoc to naruszenia wymagające stanowczości. Zbyt miękkie pożegnanie może zostać odczytane jako przyzwolenie. Tutaj pojawia się kluczowa zasada: nie przekazuj problemu dalej. Przesuwanie trudnego pracownika do innego działu, by uniknąć decyzji, jest jedną z najbardziej cynicznych form zarządzania. Z perspektywy organizacji to eksport toksyny. Banko proponuje taktyki wobec osób wpływowych, których nie da się zwolnić natychmiast. Można ograniczać ich odpowiedzialność lub izolować od kluczowych projektów. Metody te mają sens tylko wtedy, gdy służą ochronie zespołu. Zwolnienie osoby powiązanej z zarządem to akt polityczny. Lider musi wiedzieć, kto będzie bronił tej osoby i jakie narracje powstaną. Odpowiedzialny lider zbiera dane, konsultuje prawo i planuje komunikację. Zwolnienie jest zatem projektem organizacyjnym, a nie jednorazowym spotkaniem. Przywództwo zaczyna się wtedy, gdy lider odróżni własny lęk i wizerunek od rzeczywistego dobra organizacji. Dojrzałe zwolnienie to akt potrójnej odpowiedzialności wobec zespołu, odchodzącego oraz samej organizacji. Nie każdy musi zostać w organizacji, ale każdy powinien zostać potraktowany jak człowiek. Konieczne pożegnanie nie jest porażką samą w sobie. Porażką jest dopiero odmowa uczenia się z niego. Sens archetypów jest głębszy. To nie etykiety, lecz wzorce energii, które mogą organizację zasilać albo zatruwać. Każdy z nich ma jasną stronę oraz cień, w którym ta sama energia staje się kosztem, konfliktem lub ryzykiem. Problem pojawia się, gdy archetyp zaczyna służyć wyłącznie jednostce. Wtedy dar staje się cieniem. Buntownik nie reformuje, lecz sabotuje. Mędrzec nie objaśnia, lecz blokuje. W metodologii Banko archetypy służą do rozpoznawania momentu granicznego, gdy postawa przestaje być atutem, a staje się powodem koniecznego pożegnania. Pierwszy z nich, kochanek w jasnej postaci, oznacza pasję i zdolność tworzenia więzi. Cień kochanka pojawia się jednak wtedy, gdy więź zaczyna służyć przekraczaniu granic. Jeśli emocjonalność przeobraża się w manipulację lub przemoc, pożegnanie staje się obowiązkiem ochronnym. Drugim archetypem jest buntownik. W jasnej postaci kwestionuje rutynę i odmawia kultu procedur, co chroni firmę przed skamienieniem. Cień buntownika jest jednak niszczycielski. Nie poprawia on systemu, lecz dąży do tego, by system nie mógł działać bez jego zgody. Z czasem każdy projekt staje się referendum nad jego ego. W języku organizacyjnym oznacza to, że lider musi być przygotowany na strategiczną kompletność decyzji. Półśrodki wobec toksycznego buntownika są niebezpieczne. Jeśli problemem jest destrukcyjny wpływ, należy go realnie zakończyć. Trzecim archetypem jest niewinny. Uosobienie optymizmu i wiary w dobre zakończenie każdej sprawy. W cynicznych organizacjach wnosi on świeżość oraz lojalność. Cień niewinnego pojawia się, jednak gdy optymizm staje się odmową widzenia rzeczywistości. Taka osoba ignoruje ryzyko i nie potrafi operować w świecie dorosłych kosztów. Czwartym archetypem jest każdy, czyli zwyczajny człowiek. To pracownik praktyczny i lojalny, pełniący funkcję społecznego kleju organizacji. Cień każdego objawia się wtedy, gdy potrzeba przynależności blokuje wynik i konieczne zmiany. Taki pracownik może bronić przeciętności, gdyż jest ona bezpieczna. Dobry człowiek nie zawsze jest właściwą osobą na danym stanowisku. Praca nie jest konkursem moralnej poczciwości. Charakter ma znaczenie, ale nie zastępuje kompetencji i sprawczości. Piątym archetypem jest bohater. W jasnej postaci to siła misji, która ratuje projekty i mobilizuje zespół w kryzysie. Jednak jego cieniem jest pycha. Bohater może zacząć wierzyć, że organizacja istnieje tylko po to, by potwierdzać jego wyjątkowość. Wtedy zamienia zespół w publiczność własnej legendy. Szóstym archetypem jest opiekun. To energia troski i ochrony słabszych, jednak cieniem opiekuna jest toksyczny męczennik. Taka osoba buduje moralną przewagę na własnym przeciążeniu, kontrolując innych poprzez pomoc. Empatia nie może stać się walutą szantażu. Siódmym archetypem jest odkrywca. To pracownik poszukujący nowych terytoriów i wolności, niezbędny w procesach innowacji oraz strategii. Jednak jego cień to chaos bez odpowiedzialności. Taki pracownik rozpoczyna projekty, których nie kończy, zostawiając za sobą zgliszcza operacyjne i przepalone budżety. Ósmym archetypem jest władca. W jasnej postaci porządkuje strukturę i bierze odpowiedzialność za całość. Cień władcy to jednak dominacja i manipulacja. Buduje on własne księstwo, kontrolując przepływ informacji i nagradzając jedynie lojalnych. Dziewiątym archetypem jest błazen. Wnosi humor i dystans, potrafi jednym zdaniem przebić balon korporacyjnego absurdu. Jednak w cieniu błazen staje się cynikiem. Jego żart przestaje być wentylem, a staje się narzędziem dominacji i poniżania innych. Dziesiątym archetypem jest mag. Odpowiada on za transformację i widzenie ukrytych możliwości. W organizacjach technologicznych jest niezbędny. Cień maga to manipulacja i wizja oderwana od faktów. Jedenastym archetypem jest twórca. Nadaje formę i buduje trwałą wartość. Chroni organizację przed tandetą. Jego cieniem jest jednak perfekcjonizm i prokrastynacja. Dwunastym archetypem jest mędrzec. Reprezentuje wiedzę i analizę szerokiego kontekstu. Bez niego organizacje popełniają stare błędy w nowych dekoracjach. Cień mędrca to cynizm oraz paraliż analityczny. Wiedza pracownika przestaje być kapitałem, a staje się systemem kontroli. To bolesny archetyp pożegnania, który dotyka ludzi zasłużonych. Jednak pamięć instytucji nie może zostać zakładnikiem osoby, która nie chce już budować jej przyszłości. Najtrudniejsze rozstania często dotyczą osób utalentowanych i charyzmatycznych. Problem pojawia się, gdy ich energia zaczyna działać przeciwko wspólnemu celowi. Lider musi być diagnostą wzorców. W rozmowie liczą się jednak fakty, konkretne zachowania i wyniki. Archetypy są także lustrem dla lidera. Każdy przełożony ma własny cień, który wpływa na to, kogo toleruje zbyt długo, a kogo odrzuca zbyt szybko. Dojrzały lider pyta, czy widzi szkodliwy wzorzec, czy tylko reaguje na osobę, która uruchamia moje ego. Decyzja powinna być jasna, ale nie mściwa, stanowcza, lecz nie upokarzająca. Największym złudzeniem jest przekonanie, że decyzja kończy sprawę. W rzeczywistości otwiera ona fazę wykonania. To ten etap pokazuje, czy organizacja posiada kulturę, czy tylko regulamin. Zwolnienie musi opierać się na procesie, a nie impulsie. Jeśli brakuje dowodów i informacji zwrotnych, rozmowa staje się aktem władzy, a nie przywództwa. Najgorsze są te pożegnania, które dla pracownika są całkowitym zaskoczeniem. Taki model jest moralnie wadliwy. pozbawia człowieka szansy na poprawę i tworzy kulturę szeptu, gdzie rozmowy o kimś zastępują rozmowę z kimś. To nie feedback, lecz korytarzowa autopsja na żywym organizmie. Pierwszą zasadą musi być zatem uprzedniość informacji zwrotnej. Feedback musi być konkretny i sprawdzalny, bez rozmytych sformułowań. Bez tego każde zwolnienie zostanie odebrane jako decyzja arbitralna. Druga zasada to dokumentacja. Chroni ona nie tylko firmę, ale i pracownika przed selektywną pamięcią organizacji. Trzecia zasada dotyczy roli hrabia. Ma on być strażnikiem procedury i ryzyka, ale nie może zastępować lidera w odpowiedzialności za relacje. Przekazanie decyzji przez kadr, a nie przełożonego, to outsourcing kręgosłupa. Lider musi przekazać decyzję jasno, spokojnie i bez ucieczek. Częstym błędem lidera jest przesuwanie centrum ciężkości na własne emocje. Przekaz musi być prosty. Decyzja zapadła, współpraca się kończy. Powodem są fakty lub konieczność biznesowa. Najgorsza jest dwuznaczność, ona nie łagodzi ciosu, lecz przedłuża upadek. Rozmowa powinna trwać do 20 minut. Decyzja nie jest zaproszeniem do debaty. Należy zachować życzliwość, lecz bez teatralnej miękkości. To styl spokojnej nieodwołalności. Unikajmy eufemizmów, takich jak optymalizacja zasobów czy redefinicja roli. Dobry język nie musi być brutalny, musi być prawdziwy. Po rozmowie następuje faza operacyjna, dokumenty i odprawa muszą być gotowe. Chaotyczne zwolnienie jest niebezpieczne. W przypadku odejść bez winy pracownika kluczowa jest szczodrość, od wsparcia psychologicznego po pomoc w znalezieniu nowej pracy. W polskim kontekście instrumenty mogą być inne, ale zasada pozostaje ta sama. Firma nie powinna oszczędzać na godności. Szczodrość to komunikat do tych, którzy zostają. Jedno złe zwolnienie potrafi zniszczyć lata budowania wizerunku rodzinnej atmosfery. Należy wyróżnić trzy kategorie odejść. Pierwsza to niedopasowanie. Tu niezbędna jest powaga i szczodrość. Druga obejmuje konflikt i toksyczność. Wymaga stanowczości, lecz bez upokarzania. Trzecia to ciężkie naruszenia jak kradzież lub przemoc. Tutaj priorytetem jest ochrona ludzi i systemów. Ostatnim etapem jest komunikacja do zespołu. W organizacji nie istnieje pustka informacyjna. Jeśli lider nie poda narracji, zespół stworzy ją sobie sam. Komunikat o odejściu pracownika powinien składać się z czterech elementów. Po pierwsze, informacja o samym fakcie rozstania. Po drugie, uznanie wkładu danej osoby. Po trzecie, wskazanie, co stanie się z jej obowiązkami i projektami. I po czwarte, zapewnienie przestrzeni na pytania. Kluczowy jest ton. Lider musi kontrolować narrację. Organizacja nie może oddać całej przestrzeni komunikacyjnej jednej stronie, ale jednocześnie nie wolno upokarzać odchodzącego. Dobry komunikat powinien być pisany tak, jakby mógł wypłynąć na zewnątrz. Należy usunąć żargon, półprawdy i triumfalizm. Po komunikacie ogólnym niezbędne są rozmowy kaskadowe. Menedżerowie muszą spotkać się z zespołami, odpowiedzieć na pytania i wysłuchać obaw. Szczególną uważność należy poświęcić zespołowi bezpośredniemu. Lider musi rozpoznawać reakcje bez naiwności, ale i bez represyjności. Osobny problem stanowi zwolnienie osób wysokiego szczebla. Komunikacja musi być tu precyzyjna. Należy jasno wskazać, czy rola zostanie obsadzona, połączona lub zlikwidowana. Lider musi zadbać o spójność przekazu z zarządem i działem zasobów ludzkich, by uniknąć chaosu. To lider musi udźwignąć ciężar odpowiedzialności. Tylko lider może pokazać, że decyzja jest wyrazem odpowiedzialności za zespół, a nie anonimowym ruchem systemu. Najlepsza taktyka pożegnania wymaga jasności, godnych warunków i konsekwencji. To w praktyce ogromna dyscyplina, bo proces może zepsuć ego, strach lub polityka. Profesjonalizm gwarantuje, że organizacja postąpiła zgodnie z powinnością. Przywództwo to nie konkurs popularności, ale też nie licencja na arogancję. Zaufanie buduje się konsekwencją i brakiem podwójnych standardów. Jeśli firma deklaruje szacunek, nie może upokarzać. Jeśli mówi o odpowiedzialności, lider nie może schować się za działem kadr. Współczesny rynek pracy przesuwa ciężar relacji poza klasyczny model zatrudnienia. Pojawia się pytanie, czy można mówić o godnym pożegnaniu tam, gdzie formalnie nikt nikogo nie zatrudniał. W pracy platformowej po drugiej stronie bywa jedynie aplikacja i milczący algorytm, a przecież człowiek traci dochód równie realnie. W świecie, gdzie algorytmy i kontrakty business to business coraz częściej zastępują ludzkie relacje, pojawia się pytanie. Czy godność w procesie pożegnania jest jeszcze etycznym obowiązkiem lidera, czy już tylko luksusowym anachronizmem? Być może najtrudniejszym sprawdzianem współczesnego przywództwa nie będzie odwaga do zwolnienia człowieka, lecz odwaga do pozostania człowiekiem w systemie, który dąży do pełnej automatyzacji rozstań.